Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, witamy Państwa w poniedziałek w czasie reakcji. Krzysztof Kowalski dzisiejszy program zrealizuje. Sławomir Orlik jak zawsze program przygotowywał i w studiu jest i będzie odbierał telefony od Państwa. Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. To jeszcze tylko przypomnę i powtórzę, to ważna wiadomość z dziennika. Otóż korek jest i to spory na szóstce. To z powodu wypadku tuż przed węzłem Radziszewo. A korek zaczyna się już w Kijewie. No zatem mamy ładnych parę kilometrów do powolnej jazdy, co najmniej jak nie odstania. No i w przeciwnym kierunku także, jak widzę na mapie, wypadek przed zjazdem na drogę wojewódzką numer 142 i tutaj także ustawił się koreczek od Kijewa prawie do tego zjazdu, więc sytuacja na drogach dosyć trudna. Także, no jeszcze tylko dodam, że na S3 od Chlebowa do węzła Klucz także ustawił się korek. To skoro o korkach mowa, to takie wspomnienia weekendowe. Kolejny weekend wakacyjny za nami i ten był akurat ciepły w porównaniu do tych jeszcze wcześniejszych, a przed nami jeszcze cieplejszy, jak Państwo słyszeli w prognozie pogody. Święto, czyli 15 sierpnia ma być upalnie, potem troszeczkę ta temperatura spadnie, przewidywane deszcze, ale któż to wie, może będzie całkiem nieźle. A zatem wspomnienia z tego weekendu, wspomnienia drogowe, bo dużo się działo. No korki oczywiście, także wypadki. No i także takie niefrasobliwe zachowania kierowców gdzieniegdzie. Oto jeden z telefonów.
Dzień dobry, Marek z tej strony. Nie rozumiem kierowców, panią kierowczynię oraz pana kierowcę. Między Świnoujściem a Szczecinem na 75. kilometrze siedzi sobie para w samochodzie z kapciem, ale tak, zero wystawienia trójkąta i siedzą sobie w aucie. Przecież to jest niebezpieczne, ludzie.
Taki obrazek z podróży. Jeszcze jeden telefon, a przy okazji 510-37-36 to jest akurat numer do naszego studia i proszę dzwonić i z niego korzystać. Czujny to ten z trzema dwójkami na końcu. Czas reakcji @radioszczecin.pl to dla piszących. Adres mailowy. I jeszcze jeden telefon. Kolejny apel właściwie w czasie reakcji. Już nie tylko w czasie reakcji, ponieważ te apele także pojawiają się i w naszych wiadomościach. W całym praktycznie radiu kierowane są do policji, a to apel mieszkańców Pucic, nie tylko. Przez Pucice prowadzi taka droga, można powiedzieć objazdowa, ale nie chcielibyśmy mówić, że to objazd, bo to, co dzieje się w weekendy właśnie tam i w Pucicach, i w Kliniskach, i w Załomiu, no po prostu ludzie mieszkający tam delikatnie mówiąc narzekają. Tym razem to jest narzekanie na policję.
Dlaczego? Dlaczego w weekendy letnie policja stoi i nie kieruje ruchem na skrzyżowaniu na przykład w Pucicach, ulica Wiejska, Goleniowska? Dlaczego nie robicie swojej pracy i nie da się wyjechać z własnych posesji, żeby zwykłe sprawy pozałatwiać, bo jest taki tłum ludzi, samochodów, rowerzystów, spalin tego wszystkiego? Powiedzcie mi, jeden policjant, serio, jeden policjant na tym skrzyżowaniu rozwiązywałby sprawę. Litości, litości. Nie macie map, nie macie GPS-ów, policjanci na komisariacie tutaj, nie macie radia, żeby włączyć i posłuchać, co się dzieje na drodze. No naprawdę.
A my dzisiaj wydzwanialiśmy i do Goleniowa na policję, i do wojewódzkiej na policję. Nikt się nie zgłasza, z nikim nie udało nam się dzisiaj porozmawiać. A sprawa wygląda w ten sposób, że w Pucicach zbiegają się dwa objazdy, można powiedzieć, tych wszystkich korków na S3, bo pierwszy objazd wjedzie sobie przez Lubczynę i Bystrą i na ulicy Goleniowskiej styka się z ulicą Wiejską, a drugi z kolei objazd przez Kliniska. I to się wszystko spotyka i łączy się właśnie w tą wiejską ulicę w Pucicach i dalej samochody kierują się w stronę Szczecina. I to chyba problemów na tym skrzyżowaniu dotyczyło pani, no błagalne wezwanie tej policji z Goleniowa, bo ten obszar. Zatem będziemy dzwonili i będziemy w imieniu państwa prosili policję o to, żeby albo to skomentowała, albo właściwie od razu powiedziała, że tak, w weekendy pojedziemy na miejsce i będziemy starali się jakoś te sytuacje na tych drogach, na tych ulicach, na tych objazdach uregulować, zwłaszcza, że przed nami długi weekend, to będzie ostatni długi weekend tych wakacji, to możemy spodziewać się naprawdę wielu problemów. 510 37 i 36 numer do naszego studia. Jakoś tak niechcąco w ostatnich czasach reakcji znów zahaczyliśmy o temat Kiss and Ride'ów przy dworcu głównym w Szczecinie. Dwa są już po oddaniu do użytku ulicy Kolumba, na dole i na górze, na Owocowej i na Kolumba. A w czym problem? Stali słuchacze czasu reakcji, ale nie tylko, wiedzą doskonale. Od lat, od kiedy pojawiły się Kiss and Ride'y, od kiedy pojawił się pomysł stworzenia takich krótkich, krótkoterminowych parkingów, można powiedzieć, miejsc postojowych, gdzie zatrzymujemy się na minutę i o tym znak informuje, że tylko minuta, znak drogowy. Zakaz postoju, tylko minuta, wysadzamy bądź odbieramy pasażera pociągu i w drogę. Pocałunek oczywiście przed albo po. I na tych postojach od lat stoją taksówkarze, stoją sobie, siedzą w tych samochodach, papierosy sobie palą. Straż Miejska próbuje reagować. Nic, żadnych jakichś takich długoterminowych skutków to nie przynosi.
Dzień dobry, Mariusz, jestem kierowcą taksówki. Ja odnośnie tego postoju Kiss and Ride, który znajduje się przy ulicy Kolumba. Tam stoją nagminnie cztery taksówki, które sobie nic nie robią z tego, że Straż Miejska przyjeżdża i daje im mandaty. Są w stanie to zaakceptować, jak rozmawiałem z jednym z tych kierowców, więc mi się wydaje, że tych czterech panów i tam jakiś jeden niezależny, myślę, że można byłoby ich spokojnie stamtąd wyrzucić, tylko służby po prostu mają to daleko w głębokim poważaniu, a obrywa się całej grupie kierowców taksówek.
To są nasi szczecińscy czterej pancerni. No ale oprócz pieniędzy jeszcze są jakieś punkty karne, więc jeżeli się tam ich tych punktów karnych uzbiera trochę, to taki pancerny powinien stracić prawo jazdy. Tak rozumiem przepisy, jak dobrze je pamiętam, więc nie rozumiem kompletnie tej sytuacji z Kiss and Ride'ami. Postaramy się jeszcze raz, chociaż już wielokrotnie na ten temat rozmawialiśmy i z policją, i ze Strażą Miejską, zapytać, o co chodzi. Czy te mandaty są za niskie, czy za mało tych punktów karnych i w rok się nie uzbiera odpowiednia liczba, żeby panu odebrać prawo jazdy? Nie wiem, o co chodzi. Jeszcze jeden telefon w sprawie Kiss and Ride'ów.
Dzień dobry, moje imię Robert. Jestem taksówkarzem ze Szczecina. No najłatwiej wszystko zwalić na taksówkarzy, zrobić z nich kozłów ofiarnych, że blokują Kiss and Ride, że stoją, czekają na klienta. Szczecin ma 370 tysięcy mieszkańców i powiem tak, na górnym tarasie, czyli na Owocowej, jest 6 miejsc parkingowych dla taksówek, na dole 9. Chyba ktoś, kto planował te postoje, nie zdał sobie sprawy, że dojdą do tego taksówki na aplikacje, które w innych miastach nie mogą stać na tych postojach, u nas stoją, blokują, to gdzie my mamy stać, gdzie mamy zarabiać pieniądze? Zrobiono z nas najgorszych z najgorszych, przyjeżdżają ludzie, robią zdjęcia. A czemu nikt nie mówi o tym, że również prywatne auta blokują Kiss and Ride, ludzie wychodzą pod bliskich, idą na perony, się okazuje, że jeden samochód stoi na Kiss and Ride prywatny 10-15 minut. Tego nikt nie widzi, tylko solą w oku są taksówkarze. Taksówek w Szczecinie przybywa, przyjeżdża dużo ludzi do Szczecina, szczególnie w sezonie letnim. To tych taksówek jest mega zapotrzebowanie, a postoju nie ma. Najlepiej tylko polikwidować postoje i wszystką winą obarczać taksówkarzy. Dziękuję bardzo.
No dobrze, trochę się do tego odniosę. Jeżeli jest mega zapotrzebowanie, zwłaszcza w sezonie letnim, bo dużo turystów odwiedza Szczecin, to właściwie taksówkarze nie stoją na postojach, bo stoją wtedy, i to po kilka, kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt minut, wtedy, kiedy czekają na klienta, a zapotrzebowania nie ma, czyli jest nadpodaż, brak popytu. Z kolei, jeżeli jest zapotrzebowanie, czyli dużo ludzi wysypuje się z pociągów albo jedzie do pociągu, na pociąg, no to wtedy ten postój jest krótki, prawda? No logiczne, tak? Podjeżdżasz, zabierasz i jedziesz dalej, do minuty. Mało tego, są przecież aplikacje, są telefony, mamy XXI wiek, więc można taką taksówkę zamówić sobie wcześniej i wtedy, tak jak samochód prywatny, podjeżdża się na Kiss and Ride, odbiera się klienta, który już wcześniej się umówił, trwa to krócej niż minutę i w drogę, prawda? Można, tak mi się wydaje. 510, 3, 7 i 3, 6. Aha, jeszcze co do samochodów prywatnych, które nadużywają tych Kiss and Ride'ów. Bywałem często i na górze, i na dole. Nie widziałem, ale jeżeli ktoś to widział, zauważył, to proszę o komentarz, a może nawet zdjęcie jakieś, albo filmik jakiś takiego zdarzenia. 510, 3, 7 i 3, 6 trwa i to słyszeliśmy także w wiadomościach kulturalnych. Lato filmowe w Ińsku. Fajna impreza, fajne jezioro. restauracja obok Dom Kultury, ale Ińsko jest maleńkim miastem i składa się z maleńkich takich wąskich uliczek, więc jak tam to całe towarzystwo filmowe, turystyczne, wakacyjne zjedzie, to robi się tłok na ulicach i nie ma gdzie zaparkować. I telefon w tej sprawie.
Ja dzwonię w takiej sprawie, że zaczęło się w Ińsku Ińskie Lato Filmowe i nie ma jak się tam wydostać ulicami. Samochody poparkowane, jak jedzie ktoś przeciwka, to nie idzie wjechać. Jeden musi się wycofywać. Wszystkie ulice, a gmina parking zrobiła i nikt na ten parking nie wjeżdża. Jak państwo to poruszą, bo to nie ma jak wjechać. A główna jest zrobiona, bo asfalt mają wylewać i no nie ma jak się wydostać. Jak się wjedzie, drugi jedzie z drugiej strony, to jeden musi się wycofywać.
A przed nami długi weekend, a Ińskie Lato Filmowe ma potrwać do niedzieli, więc będzie się działo w Ińsku. Dzisiaj już dzwoniliśmy do Ińska, do burmistrza, żeby na ten temat porozmawiać. Nie wiem, poniedziałek, jakiś magia tego dnia. Także nie udało nam się w ogóle dodzwonić, nikt nie odbierał telefonu, ale będziemy próbowali, żeby zapytać o te parkingi właśnie. Są, oczywiście są parkingi i to nie jeden w Ińsku, bo są cztery, znaleźliśmy na stronie internetowej, cztery. Płatne, są także bezpłatne i chcielibyśmy właśnie porozmawiać na temat tych parkingów i o tym, bo nie pamiętam, bywam w Ińsku dosyć często i nie pamiętam, żebym widział, przejeżdżając przez miasto, jakieś informacje, drogowskazy, które by mnie poprowadziły na taki parking w miarę blisko tego Domu Kultury. I tej, bo to takie powiązane ze sobą, można powiedzieć, przedsięwzięcia Dom Kultury i restauracja Złota Rybka. Teraz o alkoholu będzie, bo no wiedzą państwo doskonale o tym, przecież wszystkie media o tym i szczecińskie, a nawet ogólnopolskie mówią, że Szczecin dołączył do miast, które wprowadziły nocną prohibicję, zakaz nocą sprzedaży alkoholu. Od godziny 23 do godziny 6 w całym mieście obowiązuje ta prohibicja. Także, uwaga, obowiązuje na stacjach paliw. Dostaliśmy odpowiedź od Orlenu w sprawie tego zakazu na stacjach należących do Orlenu, tam gdzie są tak zwane strefy gastronomiczne, ponieważ państwo pytali, dlaczego ten zakaz dotyczy stacji paliw, skoro są takie stacje, które mają strefy gastronomiczne, gdzie są stoły, siedzenia, gdzie można usiąść, kupić coś i zjeść i także coś do tego jedzenia, na przykład wypić jakieś piwo bezalkoholowe, powiedzmy. No więc dlaczego ten zakaz dotyczy tych stacji paliw? Orlen nam odpowiedział, ale to o tym za chwilę, ponieważ cały czas zbieramy państwa komentarze w sprawie tej nocnej prohibicji i ja cały czas mam wrażenie, że te komentarze nie trafiają w cel. Nie mówią o sednie sprawy, ponieważ przypomnę, od samego początku, od ponad dwóch lat, sprawa nocnej prohibicji w Szczecinie dotyczy bezpieczeństwa, spokoju i ciszy w tych miejscach, gdzie do tej pory nocą był sprzedawany alkohol. Nie tyle chodzi o jakąś walkę z naszymi przyzwyczajeniami, wadami, z alkoholizmem, mówiąc wprost, co właśnie o to, by w tych miejscach ludzie wreszcie zaznali trochę normalności, nocnej normalności. Jeden nawet z naszych słuchaczy nazwał to bardzo zgrabnie, nocną prohibicję, ciszą alkoholową. Więc właśnie o tę ciszę chodzi w całym tym przedsięwzięciu i telefon z komentarzem.
Dzień dobry, Marek z tej strony Szczecinianin. Odnośnie tej prohibicji, ja nie wiem, że panowie redaktorzy nie mają dość tej hipokryzji. Z jednej strony przeciwdziałania alkoholizmowi, wypowiadają się możni, mądrzy i tak dalej, gdzie ta trucizna powinna być w chemicznym przynajmniej sprzedawana odnośnie tych CPN-ów. No zakaz to zakaz, a nie, że jakiś stolik jest nie stolik. To nie jest restauracja, to nie są balety, bankiety urządzane tam w nocy i tak dalej. Jeszcze odnośnie wypowiedzi jednego z panów, że alkoholik ojciec w nocy, jak kupić laskę, to wtedy będzie awantura. To działa we wszystkie strony, ten topór. Także tu nie odtąd trzeba zaczynać od jakichś tam problemów, tylko w ogóle od samego pokazywania dzieciom na imieninach, urodzinach każdych kieliszeczek wódki, piwko do grilla i tak dalej. Tu się zaczyna wszystko.
Tak, tak, no to się zakorzeniło jakoś. Dobrze, to teraz ten Orlen obiecany, bo Orlen nam odpowiedział, że i tutaj uwaga, w tych wszystkich orlenowskich przynajmniej strefach gastronomicznych obowiązuje zakaz orlenowski, zakaz spożywania alkoholu, tak czy siak, więc na stacjach czy ta prohibicja byłaby wprowadzona czy nie, przynajmniej na Orlenie pić nie można na terenie stacji. Jak jest z innymi sieciami, tego nie wiemy, no ale może będziemy wysyłać maile z pytaniami i zbierzemy taką ogólną tendencję. Dobrze, jeżeli chodzi o hałas teraz, zadzwoniła do nas pani, która mieszka przy ulicy Bandurskiego.
Dzwonię z Bandurskiego w sprawie Lidla na Bandurskiego 97, a konkretnie w sprawie wyjącego alarmu w weekend między piątkiem a niedzielą. Alarm się załącza, jak pan podjeżdża z towarem, dopóki go wyładowuje, alarm wyje. Pracownicy niekoniecznie są chętni do współpracy, natomiast sklep nic też z tym nie robi. Mieszkańcy, wiem, że wzywali oprócz mnie też inni policję. Alarm tak wyje. Było godziny, między godziną 22 a 24 się zaczyna i dopóki nie wyładuje, tak alarm wyje.
No jest taki przepis, klasyk, kto hałasem, krzykiem i tak dalej, zakłócanie spokoju, musi być wniosek osoby, która czuje się poszkodowana, której spokój jest zakłócony, ale jak domyślam się, tutaj te wnioski są, to proszę państwa, dzwoniliśmy na Straż Miejską dzisiaj, nikt nie odbiera. Na policję dzisiaj, to już mówiłem przy okazji Płucic, nikt nie odbiera. Będziemy próbowali, zajmiemy się tym Lidlem i tym alarmem, spróbujemy także skontaktować się ze sklepem. Taka uwaga ode mnie na gorąco, bo to już był przerabiany temat setki razy w czasie reakcji. Oprócz tego, że dzwonimy na policję bądź do Straży Miejskiej, to także powinien dyżurny zapytać nas, czy chcemy to zgłosić, czy chcemy podać nasze dane. Podajemy nasze dane i chcemy zgłosić to również w tym sensie, że gdyby ten hałasujący, bądź no, ktoś, kto jest podejrzany o hałasowanie, odmówił odebrania mandatu, to wtedy my sprawę prowadzimy do sądu. Znaczy występujemy w sądzie jako świadek, osoba poszkodowana. Bez tego troszeczkę utrudnione zadanie ma i policja, i Straż Miejska. Teraz zabieram państwa nad morze. Z nami jest pani Małgorzata Kapłan z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Dzień dobry pani Małgorzato, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam państwa.
A co ma sanepid wspólnego z morzem, z Międzyzdrojami i z tym, że nie wolno, a tu już to się wyjaśni, z tym, że w tej chwili i sprawdzaliśmy na kamerach, czerwone flagi są wywieszone. Pani Małgorzato, dlaczego?
Tak, to prawda, ale też dobra wiadomość jest taka, że niedługo ten zakaz zostanie odwołany i te zmiany w serwisie kąpieliskowym będą już widoczne dla wszystkich. No, powodem zamknięcia plaży były sinice, które pojawiły się w Międzyzdrojach i dlatego też został wprowadzony zakaz, no przede wszystkim dla bezpieczeństwa osób wypoczywających nad morzem.
No to zrozumiałe, bezpieczeństwo przede wszystkim, ale upałów na razie jakichś nie było. Ta noc minęła właściwie chłodno. 12 stopni nas rano przywitało. Prawda? To jest otwarte morze, nie jest żadna zatoka. Ani nic. Skąd te sinice?
No, przede wszystkim temu zakwitowi sinic sprzyja temperatura wody wyższa, brak wiatru, słabo mieszanie wody. No i te sinice mogą zakwitnąć i czasami to jest tak, że one zakwitną nam jednej nocy. Jednego dnia jesteśmy na plaży, sinic nie ma, idziemy następnego dnia i te sinice się pojawiają. Oczywiście intensywność tych sinic może być różna, może trwać kilka dni, a czasami no, kilka tygodni. Wszystko zależy od tych warunków atmosferycznych.
Do tej pory to akurat wybrzeże Międzyzdroje, okolice, prawda, Dziwnówek, Łukęcin i tak dalej, no były raczej bezpieczne.
Tak, jakby wiem, że często sinice nam się bardziej kojarzą gdzieś z tymi akwenami zamkniętymi, czy gdzieś jakieś jeziora, zalewy, ale nad morzem też te sinice się
dobrze, zdarzają. Są w Międzyzdroju. Dobrze, pani Małgorzato, kiedy dostaliście sygnał i kiedy została wywieszona czerwona flaga?
Wydaje mi się, że dokładnie w sobotę. Trzeba też pamiętać, że Tak naprawdę taką pierwszą linią, która czuwa nad bezpieczeństwem tych osób wypoczywających na plaży, jest organizator. To on jako pierwszy sprawdza, jaki jest stan wody, bo robi swoją taką kontrolę wewnętrzną. Jeżeli widzi, że no, w wodzie pojawiają się sinice, to on jako pierwszy może wywiesić czerwoną flagę i powiadamia nas jako inspekcję sanitarną.
I wy przyjeżdżacie i sprawdzacie, tak?
I piszemy protokół. Mhm. Piszemy protokół i wprowadzamy te sinice do serwisu kąpieliskowego i wtedy każdy, kto wybiera się nad morze, może sprawdzić taką informację w serwisie kąpieliskowym. Tak też to działa z odwołaniem tej decyzji o zakazie kąpieli, czyli organizator widzi,
że ich nie ma, wzywa was, wy przyjeżdżacie, sprawdzacie i odwołujecie.
Dokładnie tak.
Dobrze.
Tak,
a pani Małgorzato, bo pani wspomniała o tym, że to za chwilę minie, te sinice w Międzyzdrojach. A skąd takie przekonanie?
No, dostałam już taką informację tutaj od inspektora w Kamieniu Pomorskim.
Że już ich nie ma i teraz pojedziecie i sprawdzicie, już ostatecznie będzie to
już
zdjęte z mapy.
Już byli pracownicy, tak, więc jest to jakaś tam chwila wystawienia decyzji i zmian.
I za chwilę będzie biała flaga. Pan Ryszard do nas zadzwonił. Dzień dobry.
Witam wszystkich, witam słuchaczy. Z zapytaniem, na jakich jeziorach takich ważnych jak Dąbie czy Miedwie, czy występuje, bo wiem, że na Miedwiu występowała sinica. Na większych jeziorach naszego województwa, żeby ostrzec, gdzie występuje, czy pani ma taką wiedzę?
Dziękuję panie Ryszardzie za pytanie i za chwilę będzie jeszcze przekierowanie na stronę internetową, gdzie te informacje są pod ręką. Pani Małgorzato.
Tak, no zdecydowanie zachęcam do korzystania z serwisu kąpieliskowego. Jeżeli chodzi o jeziora, to sinice są też w Stepnicy, w Zieleniewie i nad jeziorem w Mirosławcu. I tam na ten moment cały czas ten zakaz kąpieli ze względu na występowanie sinic obowiązuje.
Pani Małgorzato, strona jest bardzo szybko aktualizowana, tak? Te alarmy
Tak szybko, jak tutaj pracownicy wprowadzą te zmiany, no to jest aktualizowane.
Pani Małgorzato,
oczywiście taka pierwsza informacja na kąpielisku, flagi, które wywieszają ratownicy.
Druga informacja w Radiu Szczecin, a potem strona internetowa. Albo jednocześnie, radio i strona. Pani Małgorzata Kapłan z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej była z nami. Bardzo pani dziękuję.
Proszę bardzo, dziękuję, do widzenia.
Pozdrawiam i do usłyszenia. To jeszcze króciutko tylko, nie maleje korek na szóstce przed węzłem, a dalej już nawet, aż do Radziszewa z tego co widzę. I aż od węzła Kijewo, więc no naprawdę trudny przejazd. Również na S3 od Chlebowa do węzła Klucz i w przeciwną stronę troszeczkę topnieje, ale od Kijewa do drogi 142 także. 510-37-36 numer telefonu do naszego studia, 32 numer czujny, czas reakcji @radioszczecin.pl, adres mailowy. Teraz z Międzyzdrojów wracamy do Szczecina. Z nami jest pani Paulina Łądka z Biura Prasowego Miasta. Dzień dobry pani Paulino, witam w czasie reakcji. Witam serdecznie.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Na początek pytanie od naszej słuchaczki z Wielgowa dotyczące grobów i proszę posłuchać.
Dzwonię z Wielgowa. Mam problem, który mnie zbulwersował, związany z działalnością ZUK-u. Chodzi sprawa o przyklejanie naklejek na grobach zmarłych w Wielgowie. Byłam zszokowana, gdy 30 lipca 2024 roku stwierdziłam, że na grobie mojej mamy, w którym spoczywa również później zmarły tata, pionier miasta Szczecina, przyklejono naklejkę, z której wynika, że grób będzie przeznaczony do likwidacji, jest nieopłacony. Moje niezwłoczne próby telefonicznego wyjaśniania tej sytuacji z pracownikami ZUK, numer telefonu sekretariatu, spełzły na niczym. Pracownice ZUK z moich wielokrotnych telefonicznych próśb o wyjaśnienie sytuacji, usunięcie przedmiotowej naklejki, zrobiły sobie swoisty rodzaj żartu. Usłyszałam na końcu ostatniej rozmowy w dniu wczorajszym, że, cytuję, sąsiad przykleił mi tę naklejkę, ludzie sobie naklejki naklejają, proszę ją sobie zdjąć. Proszę państwa o jednoznaczne wyjaśnienie kwestii formalnych. W tej sprawie opłaty za grób moich rodziców mam faktury, które świadczą o tym, że opłacona jest dzierżawa kwatery do 2035 roku.
Ludzie ludziom naklejki naklejają, pani Paulino. Nie wiem, no możliwa jest taka sytuacja, prawda, że ktoś sobie przekleił.
No już wyjaśniam. Rzeczywiście na cmentarzu w Wielgowie mamy niestety do czynienia z taką sytuacją. Natomiast jeśli chodzi o same naklejki...
Że tak ludzie robią? Naklejki, takie,
już wyjaśniam,
tak?
O co chodzi. W ostatnim czasie rzeczywiście... na grobach przede wszystkim, na cmentarzach na Prawobrzeżu, ale też na cmentarzu centralnym pojawiły się takie naklejki naklejone przez oczywiście pracowników ZUK-u, informujące o tym, że opłata za miejsce wygasła. Nie ma tam mowy na tych naklejkach o likwidacji. Natomiast rzeczywiście na grobach, które są nieopłacone, chcąc poinformować osoby opiekujące się tymi grobami o konieczności uregulowania takiej opłaty, naklejki się pojawiły. Niestety na cmentarzu w Wielgowie rzeczywiście mamy do czynienia z taką sytuacją, że ktoś te naklejki przekleja. I tutaj jeśli pani dzwoniła do Zakładu Usług Komunalnych, do Wydziału Usług Cmentarnych, to z pewnością taką informację otrzymała. Z pewnością ta...
I to nie był żart.
Nie był to żart. No, przykro mi, że pani może to tak zinterpretowała. No, oczywiście pracownicy Wydziału Usług Cmentarnych to są też osoby o bardzo wysokiej kulturze osobistej i tutaj bardzo poważnie podchodzą do rozmów z mieszkańcami, także na pewno nie był to żart z ich strony. Natomiast no, takie zachowania odnotowaliśmy na cmentarzu w Wielgowie. Takie zgłoszenia też docierały do Wydziału Usług Cmentarnych. Dlatego jeśli sprawa jest wyjaśniona rzeczywiście i pani ma taką możliwość, no to najprościej będzie samemu usunąć tą naklejkę. Natomiast jeśli jest z tym jakiś problem, to proszę o ponowny telefon i tutaj też pracownicy udawali się na ten cmentarz i te naklejki zdejmowali sami.
Dobrze, teraz jeszcze drugie pytanie. Możliwe, że rzeczywiście ktoś przekleił, pani się zaniepokoiła i zatelefonowała do ZUK-u. Prawidłowy ruch, prawda?
Tak, jak najbardziej. Zresztą ma dokumenty. Na tych naklejkach jest taka prośba o to, aby skontaktować się z administracją cmentarza.
Ma dokumenty, ma faktury, więc jest wszystko opłacone, powinna być spokojna. I teraz pytanie, bo tak jak zrozumiałem z tego telefonu i zapamiętałem, to ktoś w ZUK-u powiedział pani, albo pani się pyta, czy ona ma teraz przyjść z tymi dokumentami i pokazać je.
Nie ma takiej konieczności. Tak naprawdę można to telefonicznie zweryfikować. Jeśli nie ma żadnych wątpliwości, to oczywiście pracownicy w bazie danych są sami w stanie sprawdzić.
I to jest bardzo ważna informacja i o tym także mówią przepisy, że urząd nie może dodatkowych jakichś obowiązków, jeżeli sam może sprawdzić stan faktyczny, to nie może jakichś dodatkowych obowiązków, na przykład przyjścia z tymi dokumentami, żądać od obywatela, prawda? Pani Paulino?
Tak, oczywiście. Natomiast no, tutaj też nie mam takiego wrażenia, żeby była taka sytuacja raczej z telefonu.
Nie, ja tylko mówię tak już trochę może wyprzedzająco. Gdyby ktoś usłyszał coś takiego z drugiej strony, że no dobrze, to proszę przynieść te dokumenty i pokazać. Nie, proszę nie przynosić. Urzędnik sam ma sprawdzić te dokumenty. Tak?
No i to oczywiście jest, tak jak mówię, weryfikowane i sprawdzane przez pracowników Wydziału Usług Cmentarnych. Natomiast jeśli problemem jest sama naklejka i rzeczywiście pani ma jakby jakiś problem z usunięciem jej, no to proszę jeszcze raz o kontakt z Wydziałem Usług Cmentarnych.
Dobrze. I teraz już tylko taka formalność na koniec. Jeżeli wygaśnie, skończy się ten okres opłacony, okres dzierżawy, co się dzieje dalej?
No właśnie...
No najpierw jest informacja, tak, na przykład w postaci naklejki. Co dalej?
To też nie jest tak, że od razu jest ta informacja. My na bieżąco staramy się weryfikować te status tych opłat. Natomiast biorąc pod uwagę na przykład wielkość cmentarza centralnego, no to też wymaga oczywiście czasu. Teraz systematycznie staramy się naklejki, naklejać informacje właśnie na grobkach po to, aby osoby, które odwiedzają te groby,
No były poinformowane. Dobrze, pani Paulino, więc jest informacja, ponieważ okres ten 20-letni, jak dobrze pamiętam, minął. Nie została przedłużona umowa, powiedzmy, poprzez dokonanie wpłaty na kolejny okres. Pojawia się informacja i tutaj sprawdzałem, ta informacja powinna widnieć przez rok. To znaczy przez rok urząd nie może nic zrobić, tak? Dobrze
powiem. Tak, jak najbardziej. Tak naprawdę w przypadku naszych cmentarzy to jest też znacznie często dłużej niż rok, bo często jest tak, że po prostu widać, że jakiś grób jest na przykład odwiedzany i nawet jeśli nie ma naklejki, no to pracownicy widzą, że ktoś tam jest i to nie jest tak, że mija rok, czy mija ileś tam miesięcy.
Ale mówimy o formalnościach, o takich przepisach, które to regulują, bo są takie przepisy, czyli rok.
Ale natomiast tak jak mówię, zazwyczaj trwa to dużo dłużej, to jest kilka lat tego marginesu, że tak powiem, zapomnienia, który dajemy. Mm. No ale tak, rzeczywiście, jeśli mija kilka lat i widać, że grób już jest nieodwiedzany, czy to dochodzi do likwidacji takiego miejsca pochówku.
Pani Paulino, teraz zmienimy temat i zapytamy znów, słuchacz zapyta o Aleję Fontan. Jakie są perspektywy, jeżeli chodzi o to miejsce, piękne, wizytówka Szczecina, tutaj pełna zgoda z naszym słuchaczem.
Dzień dobry, jestem mieszkańcem Szczecina, mam na imię Robert. Ja dzwonię do państwa na temat stanu naszej byłej, można powiedzieć, Alei Fontan przy Jana Pawła II. Była wizytówka miasta, no jest w stanie opłakanym. To po prostu wstyd. Nie wiem, czy szanowna redakcja Radia Szczecin mogłaby się do tego przyłączyć i cokolwiek zrobić tutaj medialnie w tym kierunku, żeby jednak przymusić, mówiąc brzydko, kogoś z włodarzy miasta do tego, żeby doprowadzić tą Aleję Fontan, która jest też obiektem nie tylko reprezentującym nasze miasto, ale też wspomnień dla wielu mieszkańców. Przez wiele długich lat cieszyła oko, że tak powiem kolokwialnie, mieszkańców miasta i była miejscem spacerów i odpoczynku w centrum miasta. Dzisiaj to wygląda fatalnie, fatalnie. Postawiane jakieś budki, kawiarenki, brzydko, brudno, wszystko zaniedbane. W takim miejscu miasta no, nie godzi się naprawdę.
Dziękuję. I nawet na zdjęciach na mapach Google widać ten fatalny stan. Akurat widzę zdjęcie jednego basenu, połamane płytki, poniszczone to wszystko. Oczywiście wody nie ma, śmieci jedynie. Pani Paulino, no nie, nie jest to wizytówka Szczecina w tej chwili, w żadnym przypadku.
No rzeczywiście i dlatego, tak jak już wcześniej zapowiadaliśmy, przygotowujemy się do zagospodarowania tego miejsca, do modernizacji, remontu. W tej chwili w przygotowaniu jest zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Jest już koncepcja taka wstępna zagospodarowania Alei Fontan. Oczywiście ten charakter tego miejsca, czyli fontanny, jak najbardziej pozostaną. Natomiast będą one wyglądały nieco inaczej. Także przewidujemy rozbiórkę tych niecek basenowych obecnych i budowę fontan posadzkowych. Oczywiście wymianę nawierzchni, wymianę wszystkich tych urządzeń technologicznych, no i zagospodarowanie terenu, elementy małej architektury, nowa zieleń. Także miejsce będzie na pewno odświeżone i znów ta jego reprezentacyjna, ten jego reprezentacyjny charakter na pewno powróci.
A czy gdzieś te wizje przyszłości można zobaczyć? Tak jak w przypadku Zielonego Salonu, że miasto jeszcze długo przed przebudową Wojska Polskiego pokazało, zadziałało na wyobraźnię Szczecinian i pokazało, jak Wojska Polskiego będzie wyglądała. Czy tutaj Aleja Fontan także można ją zobaczyć?
Jeszcze nie, natomiast na pewno, kiedy ta dokumentacja projektowa...
No bo powiedziała pani, że koncepcja
gotowa,
już jest, pomysł.
Koncepcja, tak? Że tak powiem, na piśmie jest gotowa, czyli koncepcja opisowa. Mhm. Natomiast po wykonaniu dokumentacji projektowej na pewno będziemy się tym chwalić i będziemy mieszkańcom...
To kiedy będziecie się chwalić?
W tej chwili będziemy, tak jak mówię, szukać wykonawcy tej dokumentacji. No na pewno kilka miesięcy przygotowanie tego opracowania potrwa.
Czyli w tym roku będzie wizualizacja?
No trudno mi konkretną datę czy termin podać, ale jak tylko będzie gotowe, to na pewno będziemy informować o tym.
W tym roku wizualizacja? Nie, to są moje słowa, pani Paulino, proszę się nie przejmować. To kiedy finał?
No po wykonaniu dokumentacji projektowej, po zabezpieczeniu środków, wtedy będziemy mogli przejść do kolejnego etapu,
tak,
czyli wyłonienia wykonawcy i ewentualnie rozpoczęcia prac już remontowo-budowlanych.
Pani Paulina Łądka z Biura Prasowego Miasta. Nie ma żadnej koncepcji, która by te fontanny całkowicie zlikwidowała i na przykład przewidywała tam postanowienie lokali gastronomicznych. Nie.
Nie, oczywiście
nie. Tego koncepcja nie przewiduje.
Ale też nie ma koncepcji likwidacji lokali gastronomicznych, to też z drugiej strony.
Czyli będzie tak jak teraz, fontanny lokal, fontanna lokal, bo są trzy, ale zamiast niecek będzie coś takiego płaskiego.
Będą fontanny posadzkowe.
Posadzkowe, po której dzieci będą mogły biegać.
No, aż tak szczegółowych założeń nie znam, ale...
Ja sobie przypominam, jak to w innych miastach wygląda. Mhm. Dobrze. Pani Paulina Łądka z Biura Prasowego Miasta naszego. Dziękuję pani bardzo.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Pozdrawiam i do usłyszenia. Teraz autobusem przejedziemy się z Gryfina do Szczecina albo ze Szczecina do Gryfina. SKM już jeździ, ale autobusy także, gdyby ktoś chciał, może... wsiąść do autobusu. Chociaż zdaniem naszego słuchacza może to nie być przyjemna podróż.
Dlaczego autobusy linii numer 1, tak zwanej, które jeżdżą z PKS, je wynajmuje i jeżdżą ze Szczecina do Gryfina i odwrotnie, tak? I o co chodzi? No, mianowicie mamy takie temperatury, jakie mamy. Autobusy te często, gęsto są niewyposażone albo niewłączana jest klimatyzacja. No to czyli mamy gdzieś tam w tym autobusie temperaturę około 50-40 stopni, tak, momentami smród i tak dalej, tak. Dlaczego nie jest włączana klimatyzacja albo dlaczego te autobusy nie są wyposażone? No jest XXI wiek i mamy to, co mamy, tak, jeżeli chodzi o lato i o temperatury. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękujemy bardzo. 50 stopni to już sporo. Pan Tomasz Miller, zastępca burmistrza Gryfina, jest z nami. Dzień dobry, panie Tomaszu, witam. Witam.
Dzień dobry panu, dzień dobry.
No kiedyś te autobusy spełniały, nie tak dawno, całkiem bardzo ważną rolę, ponieważ most kolejowy był w remoncie i pociągiem bardzo długo jechało się do Szczecina i te autobusy właściwie ratowały te komunikacje między Gryfinem a Szczecinem. W tej chwili właściwie jest to takie uzupełnienie, można powiedzieć, tak?
Tak, główną rolą linii numer 1 jest zapewnienie łączności komunikacji pomiędzy Gryfinem a miejscowościami leżącymi na terenie naszej gminy Czepino, Daleszewo, Radziszewo, ale także oczywiście umożliwia ona dotarcie do Szczecina i przesiadkę tam na sieć komunikacyjną miasta.
Do Ronda w Zdrojach, tak, dojeżdża ten autobus. Za chwilę o linii porozmawiamy, bo on się magicznie zamienia w Radziszewie z linii numer 1 na...
Na linię numer 2.
Na linię numer 2, tak jest.
Wymagane umową, ale tutaj jeżeli chodzi o warunki, jakie panują w pojazdach, to chciałbym podkreślić, że wszystkie te pojazdy są wyposażone w klimatyzację. Natomiast oczywiście jest tak, że bardzo trudno jest doprowadzić do tego, aby w czasie gorących dni panowała tam przyjemnie niska temperatura. Bo jest to autobus, który jeździ pomiędzy gęsto rozlokowanymi przystankami. Mhm. Jest tam duża rotacja pasażerów, każdy przystanek.
A, no i otwiera, zamyka, otwiera, zamyka drzwi i ta klimatyzacja, rozumiem.
Po prostu nie ma takiej możliwości, żeby tak duży pojazd o takiej liczbie też przeszkleń, okien czasami otwieranych przez pasażerów, ale to najważniejsze drzwi, które się otwierają co chwila, wsiada, wysiada kilkanaście osób, żeby go efektywnie do temperatury bardzo niskiej
schłodzić.
Natomiast jeżeli jest taka sytuacja, że rzeczywiście ta klimatyzacja kompletnie nie działa, to prosimy o zgłaszanie każdego tego typu przypadku i będziemy tą sprawę z przewoźnikiem wyjaśniać. Natomiast trzeba brać pod uwagę te warunki, jakie panują, jeżeli na dworze rzeczywiście gorąco. No to zwrócić uwagę, że na każdym przystanku wszystkie pary drzwi się otwierają i te osoby wsiadają, wysiadają i ta wymiana powietrza też jest bardzo duża przez to.
A panie Tomaszu, przewoźnik to jest?
PKS Szczecin.
I w umowie także macie to, że autobusy muszą być klimatyzowane, tak?
Wszystkie pojazdy są wyposażone w ten system, natomiast to jest problem, który pojawia się od lat w tych najgorętszych dniach.
Ja rozumiem, ale czy umowa to uwzględnia?
Ja dzisiaj nawet rozmawiałem z wykonawcą i on zapewnia, że wszystkie pojazdy są wyposażone w klimatyzację. Zresztą sam, kiedy korzystam z poglądem, nigdy nie zdarzyło mi się, żeby był ten pojazd pozbawiony tego urządzenia. Oczywiście zupełnie odrębną kwestią jest to, czy przy takim charakterze linii jest ona w stanie ten autobus wychłonić.
No tak, to już wiadomo, no drzwi za...
Natomiast
ciągle,
są oczywiście
tak.
Wszystkie pojazdy wyposażone w takie...
Ciągłe wietrzenie tego pojazdu może spowodować, że najlepsza nawet klimatyzacja nie uciągnie tego. Pan Marek do nas zadzwonił. Dzień dobry, panie Marku.
Dzień dobry.
Witam.
Ja dzwonię z takim tematem, bo ja rozumiem, że drzwi się otwierają, zamykają, ale jeżdżę komunikacją też w Szczecinie. I tam też się drzwi otwierają i zamykają. Przystanki są naprawdę czasem co 150 metrów.
Gęsto, tak.
I jakoś ta klimatyzacja daje radę. Może nie ma tam w środku 18 stopni, ale człowiek się nie gotuje. Więc jaka jest różnica w takim razie?
To pan Marek z pytaniem podchwytliwym, panie Tomaszu.
Ja chciałem powiedzieć, że do nas tego typu sygnały o tym, że jest za gorąco, nie napływają w jakiejś lawinowej liczbie. Tak naprawdę to pierwszy tego typu sygnał, jaki w tym roku odbieram. Natomiast...
Panie Tomaszu, to może podsumowując naszą rozmowę, to można zrobić w ten sposób, że teraz Gryfino skontaktuje się z przewoźnikiem, czyli z PKS-em i poprosi o sprawozdanie, bo jeżeli jest w umowie, że pojazd ma być klimatyzowany, to rozumie się, że ta klimatyzacja ma działać. Żeby po prostu to sprawdzić, czy te urządzenia działają. Po prostu, czy działają.
Ja też taki apel do każdego, kto korzysta z naszej komunikacji. Komunikacja jest ogólnie dostępna, bezpłatna. Żeby po prostu nam bezpośrednio zgłosić, my tą sprawę wyjaśnimy z wykonawcą usługi, zwłaszcza jeżeli będzie odczuwalne to, że z tego urządzenia latem to zimno się nie wydobywa. To po prostu prosimy o informację, który to był kurs, jaka godzina, żebyśmy mogli to sobie sprawdzić.
Pan Tomasz Miller, zastępca burmistrza Gryfina. Dziękuję bardzo za rozmowę, panie Tomaszu. Pozdrawiamy. Do usłyszenia.
Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.
I znowu państwa nad morze zabiorę. Telefon z weekendu. Proszę posłuchać.
Rzeczą niepojętą jest zachowanie rowerzystów w miejscowościach nadmorskich. Zachowują się, jakby byli, nie wiem, najważniejsi. Nie spoglądają, czy coś nadjeżdża. Przejeżdżają przez przejścia dla pieszych. Generalnie bohaterowie dróg.
Pan Arkadiusz Kuzio z Akademii Ruchu Drogowego, Bezpiecznego Ruchu Drogowego. Dzień dobry, panie Arkadiuszu, nasz stały gość.
Dzień dobry, witam pana rektora.
Panie Arkadiuszu, nie chcę o rowerzystach, ten temat zostawimy sobie na później, a właściwie w kontekście trasy Velobaltica, która na dosyć krótkim odcinku wiodącym przez Woliński Park Narodowy jeszcze nie jest budowana, bo tam trwają pewne spory i tutaj cały czas jesteśmy w kontakcie z Międzyzdrojami, żeby zapytać, na jakim etapie to jest. A dlaczego w Velobaltice? Bo na razie rowerzyści radzą sobie jeżdżąc po prostu wojewódzką 102. A co teraz dzieje się na tej 102, to możemy sobie wyobrazić, tak? To są Międzyzdroje, Wisełka i dalej na wschód. I jeszcze taka króciutka uwaga, bo słuchają nas może osoby, które wybierają się do Międzyzdrojów. W dalszym ciągu, jak widzę, ja patrzę na kamerę, jeszcze czerwona flaga jest, zatem te sinice. Ale to ma już niedługo być zdjęta. Dobrze, panie Arkadiuszu, o pieszych porozmawiamy, ponieważ w kwietniu tego roku, to przeczytałem niedawno w prasie, w kwietniu tego roku w Gdańsku zapadł dosyć zaskakujący wyrok prawomocny w sądzie tamtejszym okręgowym, który właściwie podsumuje to jednym zdaniem. Stwierdził, że pieszy praktycznie ma bezwzględne pierwszeństwo, znajdując się nie tylko na przejściu, to znaczy kiedy już postawi swoją jedną z dwóch nóg na przejściu, na jezdni, ale nawet zbliżając się i wykazując jakikolwiek zamiar przejścia na tym przejściu. Taki wyrok w Gdańsku. A zatem powstaje pytanie, jak rozumieć te przepisy, które się kilka lat temu zmieniły, które trochę dawały inne uprawnienia pieszym.
Oczywiście ustawa Prawo ruchu drogowym wszystko reguluje i tutaj w ustawie żadnych zmian nie ma. nie możemy się opierać stricte na interpretacji jednego z sądów, który nie jest sądem tak naprawdę uprawnionym.
Ale pan zna ten wyrok, tak?
Oczywiście zapoznałem się z tym wyrokiem i oczywiście się z nim nie zgadzam, bo to jest wyrok, który powoduje jakieś kontrowersje. Właśnie dlatego dyskutujemy. Nie możemy z ludzi robić wariatów. Jeżeli w ustawie jest zapisane precyzyjnie, że pieszy ma zachować szczególną ostrożność, że ma dojść do przejścia, że ma się zatrzymać, spojrzeć w lewo, w prawo, ponownie w lewo i kiedy samochód znajduje się w bezpiecznej odległości, może wejść. Inne wejście pieszego bezpośrednio pod nadjeżdżający samochód jest wtargnięciem na jezdnię i pieszy zostanie uznany jako sprawca tego zdarzenia drogowego. To samo, jeżeli ma się o kierującym. Kierujący też jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. W ustawie jest zapisane, że ma dostosować prędkość do takiej, która nie narazi na niebezpieczeństwo pieszego. Ale pieszemu także zabrania się wbiegania na przejście, wchodzenia za stojącego samochodu, wchodzenia bezpośrednio pod nadjeżdżający pojazd. Ustawa Prawo ruchu drogowym jest naprawdę bardzo precyzyjna i żaden sędzia sądu rejonowego czy okręgowego nie ma uprawnień do zmiany tej ustawy.
A oni jej nie zmienili, oni tylko napisali w uzasadnieniu.
Próbują ją interpretować po swojemu, no to prawie, żeby chciał zmienić. Jeżeli mamy takie kontrowersje, oczywiście możemy zwrócić się do Sądu Najwyższego i wtedy skład 7 sędziów Sądu Najwyższego jakby rozbierze na drobne ten zapis i precyzyjnie go opisze, jakie są obowiązki kierującego, jakie obowiązki są pieszego. I tylko w ten sposób moglibyśmy interpretować, bo wtedy Sąd Najwyższy, a każdy podległy sąd pod Sąd Najwyższy, może przypisać to uzasadnienie Sądu Najwyższego do bezpośrednich kolejnych wyroków, postępowania, w których będzie się toczyła jakakolwiek sprawa. Sąd jest naprawdę bardzo precyzyjny w tym zakresie.
Dobrze, ale to wspominamy o tym wyroku dlatego, że wiele razy mówiliśmy w czasie reakcji, że pieszy to nie jest taka to nie jest taka osoba, która ma nieograniczone uprawnienia, że piesi muszą uważać i że nawet w sytuacjach kolizyjnych może się okazać, że sąd przyzna rację kierowcy, a tutaj taki wyrok, to wszystko to, co powiedzieliśmy do tej pory, właściwie można włożyć między bajki i powiedzieć kierowcom, naprawdę uważajcie, oczy dookoła głowy i zbliżając się do przejścia, nawet jeżeli tam nikogo nie ma i nie widać ani na poboczu, nigdzie, to trzeba zwolnić do 20, żeby w razie czego zatrzymać się w miejscu, bo może ktoś wbiec i kamera nie pomoże, nic nie pomoże.
Rzeczowy materiał dowodowy jest podstawą wydania opinii i decyzji sądu, czy też wyroku, więc tutaj na pewno ta kamera by dużo pomogła, ale to, co słusznie pan redaktor zauważa, widzimy, że te wyroki są w dalszym ciągu kontrowersyjne. Raz strzela się przychyla na korzyść pieszych, raz na korzyść kierujących, więc tak dla własnego bezpieczeństwa. No niestety, skoro są kontrowersje, jest dyskusja, tak. Zachowajmy tą szczególną...
Niech to będzie ta puenta, uważajmy, bo to nie działa jak automat, okazuje się, i tu przykład gdański, że można bardzo mocno się zdziwić, nawet jeżeli jest przekonany swojej racji.
No są sądy apelacyjne, jeżeli...
No to właśnie było okręgowe, to teraz to już musiałaby być...
Jeżeli byśmy się nie zgadzali, idziemy
prawomocny
dalej,
walczymy
o swoje. Natomiast, to, co słusznie pan zauważa, trzymajmy tą nogę poza tym przysłowiowym gazem. Kiedy dojeżdżamy do przejścia, zwalniamy nawet sobie silnikiem. Nie musimy już nawet bezpośrednio hamować, ale pamiętajmy, że w obrębie tego przejścia dla pieszych, ten pieszy ma prawo się pojawić i on się często tam pojawia, bo to jest miejsce, w którym oficjalnie może przekraczać jezdnię.
Pan Arkadiusz Kuzio z Akademii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego był naszym gościem. Dziękuję bardzo panu.
Dziękuję. Szerokiej drogi.
Szerokiej drogi. I jeszcze jeden telefon na koniec. Zapowiedź jutrzejszej rozmowy.
Ja zajmuję się hodowlą trzody chlewnej. Ogólnie dzwonię z problemem wirusa ASF w okolicy mojej fermy. W tamtym roku ferma moja poległa, czyli zostało ponad 12 tysięcy sztuk wybitych zwierząt, bo ASF był na fermie. W tym roku ASF zbliża się, nie jest właściwie pod płotem, blisko fermy ponownie. Mam ponownie zwierzęta zasiedlone i produkcję otwartą. Problem polega na tym, że państwo polskie ma walczyć z ASF-em, a nikt się nie zajmuje dzikami padłymi dookoła, fermy leżącymi i potem jest po prostu dramat. I ja jestem znowu zagrożony. Tak walka polskiego rządu wygląda, walka z ASF-em. Zrzucając ten problem tak naprawdę konkretnie na hodowców, mają robić cudawianki, dezynfekować kominy, dachy, uszy, wszystko. Natomiast jestem ogromnie zbulwersowany i chciałbym taki problem naświetlić, bo może wtedy się coś w regionie ruszy. No ja wiem, że to jest dbanie o swój biznes, natomiast to jest dbanie w ogóle ogólnie problem ogólnokrajowy. Jak to w ogóle się odbywa w Polsce?
W jutrzejszym programie wojewódzki inspektor weterynarii. Zapraszam po godzinie 12:00. Krzysztof Kukliński. Do usłyszenia.